między niebem a ziemią.
Dobry wieczór i zarazem dzień dobry w Wielkim Poście. Dzisiejsza audycja w zasadzie w całości w klimacie wielkopostnym. W pierwszy piątek tegorocznego Wielkiego Postu wspólnoty parafialne i zakonne wspólnie modliły się i wyrażały solidarność z osobami, które doświadczyły przemocy seksualnej. Tak było również w Gnieźnie, gdzie zorganizowano także specjalną konferencję. A dziś w audycji także o dwóch czysto poznańskich inicjatywach, które jednak stały się znane i praktykowane nie tylko w naszym regionie. Mowa o akademickich gorzkich żalach i akcji Misjonarz na Post. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam na dzisiejsze Między Niebem a Ziemią.
Na skrzyżowaniu świata dróg, na ludzkich dróg rozstaju, postawił krzyż swój dobry Bóg dla tych, co się błąkają. Ramieniem swoim wspiera mnie, udziela mi pomocy. Gdy mnie ogarnie klucz mi włoży, bym zmartwychwstania jasny dzień drzwi raju mógł otworzyć. Na skrzyżowaniu świata dróg, na ludzkich dróg rozstaju, postawił krzyż swój dobry Bóg dla tych, co go
z okazji 10 dnia modlitwy i solidarności z osobami zranionymi wykorzystaniem seksualnym zorganizowano w Gnieźnie konferencję przeznaczoną dla rodziców i wychowawców oraz wszystkich osób troszczących się o dobro i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Temat: jak chronić nasze dzieci przed przemocą. A na konferencji w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie był Rafał Muniak.
Ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą, także seksualną, nie może ograniczać się tylko do modlitw, mówi delegat prymasa Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, ksiądz Wojciech Rzeszowski.
Myśl tej konferencji zrodziła się z takiego szerszego rozumienia tego dnia modlitwy i solidarności. Ta modlitwa jest ważna, pewna wymiar solidarności jest ważny, ale potrzeba też ciągle nowych rzeczy. Nie tylko chcemy myśleć o tych, którzy kiedyś byli skrzywdzeni, ale chcemy myśleć o tym, żeby do tych krzywd nie chodziło w przyszłości. I dlatego są podejmowane różne działania i takie ogólnopolskie, na przykład ostatni ten program Balans Bieli był przygotowany przez Biuro Delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży w łączności z programem redakcji katolickich TVP1 i on został bardzo ładnie i dobrze przygotowany i można go rzeczywiście zobaczyć. Pojawiają się audycje różne, czy w radio, czy w telewizji na ten temat, artykuły w prasie. No i między innymi takie konferencje, które są, na które zapraszamy rodziców, wychowawców, czy wszystkie osoby, którym bliska jest bezpieczeństwo dzieci, no żeby po prostu ich uwrażliwiać na to, jakie dzisiaj są formy przemocy, często jak one są bardzo zawoalowane, jak chronić nasze dzieci. Badania nam ostatnio pokazują, że jest bardzo wysoki i ciągle rosnący wskaźnik, zwłaszcza przemocy seksualnej, czy przemocy przy pomocy środków audiowizualnych, zwłaszcza internetu. To jest problem, o którym myślę wielu rodziców w ogóle chyba nie ma świadomości i pojęcia.
Bo młodzież to po prostu zataja, tak?
Takie może im być trudno mówić, natomiast też niedawne badania pokazują, że przeciętny młody nastolatek, czy starsze dziecko, czy młody nastolatek siedzi dziennie w sieci 5-6 godzin, a rozmawia z rodzicami około 15 minut, więc a to są średni, bo ci bardziej zaawansowani siedzą 7-8 godzin w sieci. Jeżeli rozmawiają z rodzicami 10-8 minut, no to mamy dysproporcję 500 minut do 10 minut. Cóż ci rodzice mogą wówczas wiedzieć o tym, czym żyje i czym oddycha i co przeżywa ich dziecko? Dziecko żyje w zupełnie innym wymiarze, o którym rodzice często nie mają pojęcia i w tym wymiarze może oczywiście doświadczać rzeczy dobrych, ale może też doświadczać rzeczy bardzo trudnych, bardzo bolesnych, właśnie związanych z przemocą, z oddzieleniem od grupy rówieśniczej i tak dalej. No, tych form przemocy może być wiele.
Jakie są skutki i symptomy przemocy wobec dzieci? Mówi Iwona Miga, pracownik Sądu Kościelnego w Gnieźnie.
Są różne formy przemocy, na przykład przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc rówieśnicza, przemoc seksualna. Jeśli chodzi o przemoc fizyczną, to są jakieś siniaki, czy jeszcze może bardziej trudne rzeczy, jakieś złamania. Ale są też takie symptomy przemocy, których niestety nie można od razu zobaczyć. To znaczy na przykład ta przemoc emocjonalna czy zaniedbania. Czasami przemoc emocjonalną nazywa się przemocą w białych rękawiczkach, ponieważ ona rujnuje psychikę dziecka, powoduje, że ono, dziecko czuje się niepewne, ale dziecko jest wycofane. Najważniejsze w każdej formie przemocy, najważniejsze, żeby zaobserwować u dziecka zmianę. Na przykład dziecko, które dotychczas było wesołe, bawiło się w grupie, czy chętnie na przykład wychodziło z grupą rówieśniczą, nagle zostaje w domu, somatyzuje, mówi, że coś go boli, że nie chce się gdzieś pokazać. Może to oznaczać właśnie, że coś się dzieje, na przykład w grupie rówieśniczej jest prześladowane. A jeśli chodzi o tą przemoc emocjonalną, no to rzeczywiście widać również, że dziecko jest lękliwe, zastraszone. Na przykład gdy podchodzi dorosły, czasem bliski dorosły, że w jakiś sposób obawia się tego. Trzeba obserwować i zauważać zmiany, to jest najistotniejsze.
Ja myślę, że największym zagrożeniem jest to, że rodzice nie mają czasu, są zabiegani.
Mówi Aleksandra Pawłowska, kurator sądowy.
W ogóle cała rodzina jest zaangażowana w różnego rodzaju płaszczyzny, w różne obszary czasowe, szkoła, zajęcia dodatkowe, rodzice, praca. I brak tego porozumienia, brak bycia razem, brak czasu na to, żeby chociażby posiedzieć i pomilczeć. Jedynie gdzieś, jeżeli się najczęściej udaje znaleźć ten czas, to są weekendy i wakacje, to jest za mało. To jest potrzeba codziennego bycia. Myślę, że takim kluczem też jest wspólne spożywanie posiłków, żeby usiąść razem do stołu, żeby pobyć, pocieszyć się, pomilczeć, ale też i wówczas rodzice mogą wiele rzeczy zauważyć, co się z dzieckiem dzieje. I dziecko też chętnie samo z siebie opowiada, co się wydarzyło.
Ten świat się tak bardzo szybko zmienia i mam wrażenie, że my dorośli za tym światem nie nadążamy.
Katarzyna Drzewiecka-Fredyk, pracownik Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie.
Mówię o tym świecie wirtualnym, takim właśnie w sieci i życie właśnie dzieci, rówieśnicze powiedzmy, relacje bardzo mocno są osadzone właśnie w sieci, do czego my nie zawsze mamy dostęp. Badania na pewno najrozmaitsze trwają, dlaczego tak jest, że współcześnie dzieci naprawdę mają bardzo duże, takie głębokie problemy psychologiczne, psychiatryczne, z nadpobudliwością, z regulacją emocji. Teraz od najmłodszych lat, właściwie od pierwszych dni życia już są bodźcowane właśnie ekranami, obrazami, emocjami. Jest tych zagrożeń naprawdę cała masa. Antidotum na to już tak długofalowo, tak myślę, jest, żebyśmy sobie naprawdę zdali sprawę z tego, co jest w życiu najważniejsze. Zwolnienie tempa życia, zwrócenie uwagi właśnie na relacje. Zobaczmy, jak wygląda to życie w tych naszych rodzinach. Zobaczmy, ile my czasu poświęcamy tak naprawdę z uwagą naszym dzieciom, w ogóle sobie nawzajem. O czym my z nimi rozmawiamy? Czy w ogóle podejmujemy rozmowy? Czy to są tylko rozmowy rzeczowe, takie jak tam w szkole, jak tam sprawdzian z matematyki? Czy my rozmawiamy też o tym, a co tam u twojej koleżanki, a jak tam w klasie się układają relacje? Czy my budujemy też taką atmosferę zaufania, otwartości, żeby te dzieci miały do nas po prostu zaufanie, żeby przychodziły do nas w pierwszej kolejności z problemami, do nas w sensie do rodziców, uporządkowanie swojego życia też.
Dzień modlitwy i solidarności z osobami skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym to również impuls dla Kościoła i dla całego społeczeństwa wzywający do większej wrażliwości edukacji i wspólnej troski o bezpieczeństwo dzieci.
Nad tymi, którzy każdej niedzieli stali dyskretnie, gdzie świątyni cień. Znali, patrzyli, nie rozumieli. Nad setnikami Ty zmiłuj się. I Nikodemu, co zawsze pukają, kiedy zamknięty, bo kończy się dzień. I do winnicy nikt nie chce ich nająć, bo nie są ładni, pokój dać chciej. Czy w Twoim domu są same mieszkania? Może przedpokój się znajdzie dla tych, co nie słuchali niedzielnych kazań, ale tęsknili często przez łzy. Nad tymi, którzy znaleźli Golgotę, bez Weroniki, Szymona i scen, które w kościołach maluje się złotem. Nad tymi także Ty zmiłuj się. Tym, którzy solą tej ziemi być mają, co zostawili swój rodzinny kraj, a w dłoni kamyk z podwórka ściskają, z sobą zabrany, Ty pokój daj. Wskazano palcami i za którymi wędrował wciąż szept. Czy słyszał Pan, czy słyszała Pani nad wyklętymi? Ty zmiłuj się. Matek i sióstr nie umieli mieć w nienawiści, gdy w oczach ich łzy, i co oddane to wciąż chcieli dzielić. Źle kochającym pokój daj Ty. Nad poetami, co zamiast pacierzy w kącie kawiarni pisali swój tren, którzy nie mogli w katechizm uwierzyć, wierzyli ptakom, Ty zmiłuj się. Tym, którzy wiele swych dni zmarnowali, gapiąc się w niebo i w ptaki i w nic, domu nie wznieśli, lecz namalowali dom z dachem w chmurach. Pokój daj Ty. Pokój daj Ty.
Jak w twórczy sposób przeżywać nabożeństwo gorzkich żali, aby ponownie ukazać fenomen polskiej pobożności pasyjnej? Na to pytanie odpowiadają twórcy akademickich gorzkich żali. Na spotkania z pasją zapraszają muzyków i artystów, którzy dzięki swojej twórczości przybliżają tradycyjne pasyjne teksty. Więcej o idei opowiada jedna z organizatorek, Zosia Marchewka.
Ultima jest pierwszym słowem modlitwy ułożonej przez świętego Franciszka z Asyżu, która ma przypominać nam właśnie o tym, że każdy z nas zbliża się do tego zjednoczenia z Chrystusem we swojej śmierci, ale przypomina także o tym, że nie jest to powód do rozpaczy, a wręcz przeciwnie, do takiej radości z tego, że rzeczywiście ta nasza ziemska niedola, jakkolwiek to brzmi, się zakończy i pozwoli nam właśnie przejść do Chrystusa.
Czym różnią się akademickie gorzkie żale od wszystkich innych gorzkich żali?
Wyróżnia je szczególnie taka warstwa artystyczna, związana z tym, że na każdą niedzielę zaproszeni są inni muzycy, instrumentaliści, a także wokaliści, także inny kaznodzieja, który głosi na dany temat ogłoszony na daną niedzielę, oraz taką warstwą teatralną, ponieważ przed każdymi akademickimi gorzkimi żalami jest wystawiana scenka, pomnik naszej grupy teatralnej Agapa, która wprowadza do tematu, który będziemy właśnie rozważać. W tym roku zamykamy obchody 800-lecia związanego z śmiercią świętego Franciszka.
Jaką muzyką przedstawiacie to?
Zależy to od aranżerów i od muzyków, którzy są właśnie zaproszeni. Jest ona raczej taka subtelna, ale czasami mocniejsza, wywołuje różne emocje, wprowadza w taki stan często skupienia, melancholii. Ale to właśnie zależy, czy jest to chór, czy są to pojedynczy wykonawcy. Każda ta aranżacja, każde wykonanie jest inne. Na pewno również wprowadza taki dodatkowy klimat. Gra świateł, ta ciemność na pewno skłania do takiej jeszcze głębszej refleksji, zwłaszcza, że światło czerwone jest skierowane na monstrancję z Najświętszym Sakramentem, która jest w centrum kościoła. I przez to też wzrok wierni kierują właśnie w tę stronę, na tą najważniejszą postać akademickich gorzkich żali, bo mimo tego, że skupiamy się również na śmierci świętego Franciszka i kontemplujemy ją, to przede wszystkim jest to nabożeństwo skupione na pasji Chrystusa i jemu chcemy też oddawać cześć. A w scenkach akurat niestety nie jestem w stanie zdradzić, jak będzie to wyglądało, bo zajmuje się nimi Krzysztof Gepard i Kalina Lisińska, którzy też już od dawna oczywiście nad tym pracują, ale nie chcą wcześniej zdradzać, żeby dla każdego była to taka niespodzianka, takie naprawdę duchowe też przeżycie, kiedy zobaczy się to, co właśnie wystawiają, a nigdy nie jest to takie wprost.
Czyli tak naprawdę w każdą niedzielę jest zupełnie inna scenka.
Tak, dokładnie. Aktorzy również czasem się zmieniają, ale no jest to taka ekipa, która rzeczywiście współpracuje ze sobą już od kilku lat, wymyśla różne pozy, różne rekwizyty.
Czy możemy też uściślić, jaki jest dokładnie przebieg akademickich gorzkich żali?
To od 19.30 można zobaczyć już scenkę, która jest wystawiona przy wejściu w kościele. I ona jest tam około pół godziny, a o 20 już zaczynamy. Muzycy właśnie wygrywają te teksty 18-wiecznych pieśni, w które możemy się zagłębić i przez to lepiej również przeżyć to wydarzenie. A w trakcie wygłoszone jest kazanie. W tym roku będą to kazania głoszone przez ojców franciszkanów oraz przez arcybiskupa Zielińskiego. Po zakończeniu zaczyna się msza święta, na której również można później pozostać.
Też 16. edycja akademickich gorzkich żali. I pytanie, z jakim zainteresowaniem wcześniej się ona spotykała i na jakie zainteresowanie możecie w sumie już teraz trochę też liczyć?
To kilkaset osób na każdą niedzielę. Kościół dosłownie pęka w szwach. Nie wszyscy mają gdzie siedzieć. Kościół jest przepełniony po brzegi, do samego wejścia. Staramy się ustawiać jeszcze krzesła, żeby było tych miejsc więcej, ale i tak niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić miejsc siedzących wszystkim. Jednak bardzo to cieszy. Widzimy, że w ciągu roku, tak w niedzielę, nie widać tylu wiernych, tak z tego, co też ojcowie mówią. Dlatego widać, że cieszy się to ogromnym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że będzie się cieszyło jeszcze większym.
A co dla Ciebie, jak i dla Was, dla osób młodych, znaczą akademickie gorzkie żale?
To jest nabożeństwo, które rzeczywiście pomaga dobrze przeżyć nam Wielki Post. Ja nigdy nie byłam przekonana do tego nabożeństwa. Wydawało mi się ono takie nudne, nie do końca dopasowane właśnie do młodych. Raczej kojarzyłam je sobie z osobami starszymi. A kiedy przyszłam tutaj do duszpasterstwa i zaczęłam w nich uczestniczyć, to staram się być na każdych, bo wiem, że każde to nabożeństwo jest wyjątkowe. Mimo, że jest to o późnej porze, to naprawdę warto to przeżyć duchowo. wysłuchać tych pieśni, oczywiście samemu uczestniczyć i starać się śpiewać, bo każdy również dostaje program oraz tekst, który w tym pomaga. Tym samym właśnie jeszcze spotykamy się, dodatkowo możemy zacieśniać swoje więzi i przede wszystkim, kiedy angażujemy się w organizację, to służymy innych, co również może być taką formą naszej jałmużny, czy też postu, zrezygnowania z czasu na jakieś inne przyjemności, a spędzenia go właśnie w ten sposób, tutaj w naszym gronie, starając się upiększyć ten wielki post innym i przeżyć go właśnie tak duchowo.
16. Akademickie Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 20 w Kościele Franciszkanów przy Placu Bernardyńskim w Poznaniu.
W ogrodzie oliwny widok w Tobie dziwny. Widzę Pana mego na twarz upadłego. Tęskność, smutek, strach gościska, krwawy pot z niego wyciska. Och, Jezu mdlejący, prawieś konający, kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Anioł Ci się z nieba zjawia, o męce z Tobą rozmawia. Ach, Jezu stworzony, przed męką zmęczony. Uczniowie posnęli, Ciebie zapomnieli. Judasz zbrojne roty stawia przede wroty i wnet do krójca wpada, z wodzem swym zbójców gromada. Ach, Jezusa truje zdrajca, gdy całuje. A lubos swym ludem obalony cudem, gorzej niż padł wstaje, Jezusa wydaje. Dopiero się nań rzucają, więzy łańcuchy wkładają. Ach, Jezu pojmany za złoczyńcę miany. Ogrodzie widok w Tobie dziwny, widzę Pana mego na twarz upadłego.
Wesprzyj misjonarzy w czasie Wielkiego Postu. Akcja Misjonarz na Post poświęcona jest tym, którzy swoje życie poświęcili ewangelizacji. Przypominam, każdy ma okazję, by w tym czasie objąć adopcją duchową i wesprzeć modlitwą działalność konkretnego misjonarza. O samej akcji i o tym, jak wygląda droga misyjna i życie misjonarzy w 2026 roku, opowiada Michał Jóźwiak, redaktor portalu misyjne.pl.
Co kryje się pod nazwą Akcja Misjonarz na Post? Chodzi w niej o duchowe i modlitewne wspieranie polskich misjonarzy w Wielkim Poście. To już jest 13. edycja tej inicjatywy, więc mamy wrażenie, że w tym naszym takim środowisku misyjnym i kościelnym akcja jest już w miarę tak rozpoznawalna. I zależy nam na tym, żeby tworzyć taki system adopcji duchowej, żeby losować na naszej stronie internetowej misjonarznapost.pl dane konkretnego misjonarza, za którym w Wielkim Poście można się modlić. My podkreślamy, że to ma taki charakter relacyjny, no bo można się modlić ogólnie oczywiście za misję, ale nam chodzi o to, żeby ta modlitwa miała twarz i historię drugiej osoby.
Co kryje się pod pojęciem adopcja duchowa?
Adopcja duchowa, czyli taka pamięć modlitewna w konkretnym czasie, w naszym przypadku właśnie chodzi o Wielki Post, czyli adoptujemy taką osobę na czas Wielkiego Postu po to, żeby o niej duchowo pamiętać, modlić się za nią, przyjmować w jej intencji Komunię Świętą.
Działalność misyjna to jest w 2026 roku duża odnoga działalności kościelnej?
No mogłoby się wydawać, że 2026 lat po urodzeniu się Chrystusa zadanie misyjne już właściwie no nie ma racji bytu, no bo przez tyle czasu Kościół zbudował takie struktury i wydaje nam się, że już tak wszędzie sięga swoimi rękoma, że już właściwie ta działalność misyjna jest niepotrzebna, ale paradoksalnie nie, dlatego że w regionach takich jak chociażby Amazonia księży brakuje. Tam Eucharystia odbywa się raz w roku, a czasem raz na kilka lat. Tam to zadanie też biorą na siebie osoby świeckie, znaczy oczywiście nie odprawianie mszy, ale takie przekazywanie wiary, podtrzymywanie wspólnoty, modlitwy, biorą na siebie osoby świeckie i my także, to podkreślam bardzo mocno, w naszej akcji chcemy pokazywać i duchową adopcją obejmować nie tylko siostry zakonne, nie tylko księży, ale właśnie także misjonarzy świeckich.
To gdzie się dzisiaj wysyła misjonarzy? Gdzie są takie obszary, w których ta misja ciągle jest pełniona intensywnie?
No, wydaje się, że kraje globalnego południa to jest ciągle to nasze takie pierwsze skojarzenie, jeżeli chodzi o misję i rzeczywiście tak jest, bo tam Kościół jest często jedyną taką instytucją, która jednocześnie, mówiąc kolokwialnie, ogarnia studnie, jakieś ośrodki zdrowia, szkołę. Jeżeli cokolwiek takiego humanitarnego, charytatywnego się dzieje w krajach globalnego południa, to bardzo często zahacza się to właśnie o działalność Kościoła, więc na pewno właśnie kraje takie jak Madagaskar, Kamerun, no kraje, które są najuboższe, to właśnie tamta działalność misjonarzy jest bardzo ważna, bo oni nie tylko głoszą Ewangelię, to jest oczywiście ich pierwsze zadanie, ale także organizują całą pomoc, żeby podnieść godność tych ludzi i pomóc im żyć na trochę wyższym poziomie. No a dzisiaj coraz częściej widzimy też, że w Europie ta działalność misyjna jest potrzebna, bo ten zapał wiary gdzieś tam gaśnie i ostatnio papież Leon XIV mówił o tym, że nie możemy właśnie patrzeć na misję w kategorii geograficznej, tylko właśnie bardziej takiej relacyjnej i takiej międzykulturowej wymiany naszych sposobów.
Misjonarz, który jedzie na Madagaskar i zaczyna chrystianizować tych ludzi, to jaką niesie ze sobą wartość dodaną dla tych ludzi oprócz samej wiary?
Bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, że misjonarze po pierwsze jadą na misję po to, żeby słuchać. To misjologowie, wszyscy, którzy organizują te wyjazdy misyjne, zawsze podkreślają, że ksiądz, czy duchowny jakikolwiek, czy siostra zakonna, nie jest po to, żeby tam pojechać i ich w cudzysłowie oświecać i zmieniać im życie i ustawiać od nowa, tylko najpierw posłuchać i zobaczyć, jak oni żyją. To jest pierwsze doświadczenie misji, czyli słuchanie, a potem, kiedy już dany misjonarz wie, jak ci ludzie żyją, to zaczyna im proponować Ewangelię, zaczyna im proponować podnoszenie tej jakości życia. Jeżeli oni tego chcą, no to oczywiście on im to zapewnia i prowadzi ich w tym kierunku, a jeżeli tego nie chcą, to jego pierwszym zadaniem jest towarzyszenie tym ludziom. Nie namawianie na siłę, to wszyscy papieże i Kościół potępia nawracanie kogokolwiek na siłę, więc to nie jest tak, że misjonarz jedzie na Madagaskar po to, żeby sobie podkręcić statystyki i mówić, że ochrzcił 200, 300, 400 czy 500 osób, tylko po to, żeby tam być i przede wszystkim słuchać tych ludzi, jakie oni mają na miejscu potrzeby. I jeżeli oni sobie tego życzą, to na to reagować.
Gdzie znaleźć swojego misjonarza?
Należy wejść na stronę www.misjonarznapost.pl. Tam jest bardzo krótki formularz, gdzie musimy podać tylko imię i nazwisko i nasz adres mailowy. I klikamy przycisk wylosuj misjonarza i pokazuje się taka plansza z imieniem, nazwiskiem i krajem posługi tego misjonarza. A dodatkowo przychodzi też informacja na adres mailowy, żeby jeżeli nam coś, nie wiem, strona się odświeży nagle albo jeżeli zapomnimy tych danych, to zawsze możemy do tego sobie wrócić, więc na adres mailowy przychodzi takie potwierdzenie. No i wtedy to już od nas zależy, jaką formę duchowego, modlitewnego wsparcia wybierzemy. Niektórzy mogą odmawiać cały różaniec za misjonarza przez Wielki Post, super, pochwalamy takie postanowienie, a niektórzy po prostu krótko wspomną w jakiejś modlitwie i to też jest jak najbardziej w porządku. To, jak to duchowe wsparcie wygląda, to już jest po stronie absolutnie uczestników akcji.
Jak ci misjonarze trafili do tego rejestru misjonarzy?
Jest taki organ przy episkopacie, który nazywa się Komisja Episkopatu Polski do Spraw Misji. misji i oni prowadzą no, takie właśnie taki spis misjonarzy, którzy w jakim miejscu posługują, od ilu lat tam są, do jakiego zgromadzenia zakonnego należą albo do jakiej diecezji, z jakiej diecezji wyruszyli, więc ich dane są też w jakiś sposób tam przetrzymywane i chronione, więc zawsze prosimy Komisję Episkopatu Polski do spraw misji o to, żeby nam najświeższą listę polskich misjonarzy wysłała, no bo wiadomo, że to się też zmienia. Misjonarze czasem wracają na leczenie, czasem z innych powodów, jakichś tam rodzinnych, ale tę najświeższą listę od nich właśnie otrzymujemy i ona jest dla nas obowiązująca.
Wielu mamy misjonarzy w Polsce, tak w skali innych narodów to Polacy są aktywnymi misjonarzami?
Tutaj te dane niestety się zmieniają na niekorzyść, to znaczy polskich misjonarzy jest coraz mniej, obecnie jest ich 1612, więc to nie jest jakaś wielka liczba. Tutaj wiodą prym, o ile dobrze pamiętam, Włosi i Hiszpanie, tutaj jest około 8 chyba tysięcy misjonarzy z tych krajów rozsianych po świecie.
Ale też chyba język sprzyja.
Tak, dokładnie. Tutaj no, jeżeli chodzi o język hiszpański, no to właściwie cała Ameryka Południowa ułatwia taką właśnie inkulturację, wejście w kulturę lokalną. Polscy misjonarze są przygotowywani w Centrum Formacji Misyjnej, więc to też nie jest tak, że ktoś się zapisuje, ja chcę jechać, mam w sobie odwagę, zapał, ciekawość innych ludzi, chcę po prostu pojechać, tylko trzeba się do tego wyjazdu też dobrze przygotować i takie cykle przygotowań w Centrum Formacji Misyjnej się odbywają. Duchowni i świeccy przygotowują się razem właśnie w tym centrum, natomiast ich zadania oczywiście są inne, no bo duchowni jadą po to głównie, żeby sprawować sakramenty, po to są księżmi, żeby odprawiać msze, żeby spowiadać. Misjonarze świeccy najczęściej wiążą swój wyjazd z taką działalnością edukacyjną, żeby uczyć języka, żeby pomóc trochę w jakichś zadaniach szkolnych dzieciom, które w danym miejscu gdzieś tam w placówkach edukacyjnych się szkolą, więc te zadania są inne, ale one też się fajnie wzajemnie uzupełniają.
Akcja trwa do końca Wielkiego Postu. Swój udział można zgłosić poprzez stronę internetową misjonarznapost.pl.
Wszystko mogę w tym,
liczba 40. Niezwykle ważna w kontekście dzisiejszej Ewangelii, komentuje ksiądz Dawid Wasilewski.
Szczęść Boże! W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Ewangelia przenosi nas wraz z Jezusem na pustynię. W języku biblijnym pustynia symbolizuje miejsce próby i oczyszczenia. To tam naród wybrany mógł sprawdzić swoją wierność i to tam uczył się całkowitego zaufania Bogu. Pustynia była też z jednej strony interpretowana jako miejsce zamieszkania szatana i złych duchów, lecz z drugiej strony oznaczała przestrzeń, z której wychodzi zbawcze działanie Boga. Oznaczała także miejsce schronienia i bezpieczeństwa. Symbolizowała też przemianę, czas przejścia oraz czas przygotowania do działania, do misji. Ewangelia pierwszej niedzieli Wielkiego Postu pozwala nam przyjrzeć się pobytowi Jezusa na pustyni. Skupiamy się głównie na kuszeniu, jakie tam ma miejsce, ale zwróćmy uwagę, że Jezus idzie na pustynię prowadzony przez Ducha Świętego. Co więcej, celem tego wydarzenia ma być właśnie doświadczenie przez Jezusa kuszenia. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A więc wszystko dzieje się za Bożym dopuszczeniem, aby mogła wypełnić się wola Ojca i misja Syna Bożego. W powyższym zdaniu diabeł od razu jawi się jako przeciwnik Boga, jako stojący w kontrze wobec działającego Ducha. Jezus przebywa na pustyni 40 dni i 40 nocy. Może to być nawiązanie do 40-letniej wędrówki Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej, ale także do 40 dni próby, którą przechodzili zarówno Mojżesz, jak i Eliasz. A więc tym bardziej podkreśla to, że jest to czas przejścia, próby, przygotowania do bezwzględnego posłuszeństwa w pełnieniu woli Bożej. Po 40 dniach postu na pustyni do Jezusa przyłącza się kusiciel. Tu próba wchodzi w fazę kulminacyjną, kluczową i decydującą. Rozpoczyna się trzyetapowy proces kuszenia Jezusa. Ponieważ po 40 dniach postu Jezus zaczął odczuwać głód, w związku z tym właśnie wokół tego diabeł buduje pierwszą pokusę. Kusiciel, przystępując do ataku, bo to on inicjuje kontakt, namawia, by Jezus, jeśli jest Synem Bożym, zamienił kamień w chleb. Przecież teraz tego Jezusowi najbardziej potrzeba wobec odczuwanego głodu. W odpowiedzi Jezus cytuje Księgę Powtórzonego Prawa. Nie samym chlebem żyje człowiek. Czym jest ta pierwsza pokusa? Głód może być tu symbolem wszystkich pragnień i potrzeb materialnych. Podążanie za pokusą zaspokajania głodu doczesnego może w konsekwencji prowadzić do odrzucenia Bożej opatrzności, może prowadzić do niewiary, a ostatecznie nawet do śmierci duchowej. Idąc za takim potrzebem kusiciela, człowiekowi zacznie się wydawać, że jest samowystarczalny, że w zasadzie nie potrzebuje już Boga, bo sam może zająć Jego miejsce. A wówczas nie będzie już także granic dla ludzkiego egoizmu. Druga pokusa ma miejsce w Mieście Świętym, czyli w Jerozolimie. Diabeł ponownie, stawiając warunek, jeśli jesteś Synem Bożym, namawia, aby Jezus rzucił się w dół z narożnika świątyni. Pokusę podpiera słowami Pisma Świętego, wskazując, że jeśli Jezus jest tym, za kogo się podaje, zostanie spektakularnie i cudownie ocalony przez Ojca. Jezus niezmiennie w odpowiedzi cytuje słowa Księgi Powtórzonego Prawa: nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jezus podkreśla swoje całkowite zawierzenie Bożej opatrzności. Druga pokusa to pokusa doświadczenia spektakularnego cudu, jakiegoś szczególnego znaku ze strony Boga. Jakże wciąż żywa i aktualna dzisiaj, dochodząca do głosu szczególnie w trudnych i nieoczekiwanych zdarzeniach. Ta pokusa uderza jednocześnie w płytką wiarę, która uzależniona jest od doświadczenia cudu. Czasami nawet słyszymy: Boże, uwierzę, jeżeli zrobisz to czy tamto. Człowiek niezmiennie wystawia Boga na próbę, żądając znaku. Nie widząc jednocześnie tych znaków, które Bóg daje mu w codzienności. I trzecie uderzenie diabła. Wyprowadza Jezusa na bardzo wysoką górę, by roztoczyć przed nim widok pełen wszystkich mocarstw, królestw oraz ich przepychu i potęgi. Stawia przed Jezusem propozycję oddania w jego ręce całej władzy i potęgi oraz chwały świata pod jednym warunkiem, że Jezus ma upaść i oddać mu pokłon. Odpowiedź Jezusa rozpoczyna się od nakazu: idź precz, szatanie. A następnie ponownie cytuję fragment Księgi Powtórzonego Prawa. Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Jezus pozostaje posłuszny woli Ojca. Jedyną cześć i chwałę oddaje tylko swemu Ojcu. I to od Ojca otrzymuje prawdziwą władzę i panowanie w zupełnie innym znaczeniu i w inny sposób niż ten proponowany przez pokusę diabła. W trzeciej pokusie kryje się iluzja łatwego zdobycia władzy, autorytetu, jakiejś mocy, ale bez wysiłku, bez pracy, bez rozwoju, bez odpowiedzialności, bez wyrzeczenia czy cierpienia. Pokusa ta, jak i dwie pozostałe, wciąż jest wobec nas aktualna, bo i dziś człowiek pragnie zawsze być silnym, zdrowym i bogatym. Bo i dziś pokusa władzy, wyższości, decydowania o innych i za innych zaraża niejednego z nas. Zwyciężenie trzeciej pokusy sprawia, że diabeł odchodzi od Jezusa. We wszystkich trzech pokusach, których doświadczył Jezus, zapisany jest schemat pokus nękających człowieka w naszych czasach. Grozi nam dokładnie to samo. Pokusa potrzeb i pragnień materialnych, pokusa spektakularnego cudu i szczególnego znaku od Boga, pokusa władzy, bogactwa i panowania. Jednak wszystkie te trzy pokusy mają jeden wspólny mianownik i istnieje jedna droga, aby znaleźć przeciw nim ochronę i obronę. Ale o tym po krótkiej przerwie.
Przez krzyż ogromna to tajemnica, każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat, następny już wiedzie przez krzyż, większy im kochasz goręcej. Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat, następny już wiek. Tobie. Wszystko w życiu to nic wobec tak wielkiej miłości. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat następny, już wiem.
Trzy diabelskie pokusy, o których mówi Ewangelia Świętego Mateusza w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, mają jeden wspólny mianownik, jeden łączący je motyw, a jest to próba podważenia tożsamości Jezusa jako Syna Bożego oraz nakłonienie Go do odstąpienia od pełnienia woli Ojca. W pokusach tych, jak refren, powtarzają się słowa diabła: jeśli jesteś Synem Bożym. Jest to wątpliwość, z którą kusiciel przychodzi także do ludzkiego serca. Próbuje podważyć godność i potęgę Syna Bożego. Przekonać, że Jezus nie jest tym, kim naprawdę jest. Bo dla człowieka odrzucenie Jezusa jako Syna Bożego oznacza odrzucenie swojej obrony, nadziei i drogi ratunku. Wspólny motyw pokus jest przecież otwarciem drogi do pychy i samowoli, bo odrzucenie Jezusa jako Syna Bożego jest jednocześnie postawieniem w Jego miejsce tego wszystkiego, co Bogiem nie jest. Jest także odrzuceniem wypełniania woli Bożej w życiu. Jest zasianiem zwątpienia na najbardziej podstawowym poziomie, tak, że dalej jest już tylko pustka, beznadzieja i rozpacz lub skrajny hedonizm, egoizm i samowola. A więc to podstawa i źródło każdej pokusy. A jaka jest droga obrony przed pokusą? Zobaczmy, że w konfrontacji z diabłem Jezus, po pierwsze, nigdy nie idzie na żaden kompromis. Z Jego strony nie ma żadnego ustępstwa wobec kusiciela. Jezus zwycięża pokusy, bo czerpie swoją moc od Ojca i poprzez swoją postawę pokazuje, że prawdziwie jest Synem Bożym. Skuteczną bronią przeciwko pokusie jest dla Jezusa Słowo Boże. I to w świetle tego Słowa potrafi rozpoznać prawdę i oddzielić ją od iluzji stwarzanej przez kusiciela. Słowo Boże odbiera też argumenty i moc, z jaką uderza diabeł, prowadząc ostatecznie do jego kapitulacji. Podsumowując całe przesłanie dzisiejszej Ewangelii, możemy stworzyć swój własny plan obrony przed pokusami, a jednocześnie swój plan na owocne przeżycie Wielkiego Postu. Po pierwsze, czytajmy i stosujmy w naszym życiu Słowo Boże. Może czas Wielkiego Postu zmobilizuje nas do częstszego lub uważniejszego czytania Biblii. Po drugie, nie pertraktujmy z kusicielem i pokusą. Jezus nie wchodził w dyskusję ze złem, lecz natychmiast odcinał podszepty szatana. Gdy zaczynamy negocjować z pokusą, już przegraliśmy. Po trzecie, bądźmy wierni Bogu w chwilach słabości. Kluczem zwyciężania pokus jest zaufanie Bogu także w sytuacjach kryzysowych, a nie szukanie rozwiązań na własną rękę. I po czwarte, modlitwa i post. Jezus, wyprowadzony przez Ducha na pustynię, pościł i modlił się. Post i modlitwa są formą umocnienia ducha przed atakiem i walką z pokusami. Wykorzystajmy więc ten 40-dniowy czas pobytu na duchowej pustyni jako naszego umocnienia, przemiany i jako przygotowanie do jeszcze pełniejszego i odważniejszego pełnienia naszej misji w życiu.
My również życzymy Państwu głębokiego i owocnego przeżycia tych symbolicznych 40 dni. Kłaniamy się nisko, Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.
Czasu masz mieszkanie w chmurach i błękicie, a ja na głowie mnóstwo spraw i na to wszystko jedno życie. A skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać. Ja się nie skarżę na swój los, potulna jestem jak baranek i tylko mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, Panie. Ile mam grzechów, któż to wie, a do liczenia nie mam głowy. Wszystkie darujesz mi i tak, nie jesteś przecież drobiazgowy. Czemu mnie do raju bram prowadzisz drogą taką krętą? I czemu wciąż doświadczasz tak, jak gdybyś chciał uczynić świętą? Nie chcę się skarżyć na swój los, nie proszę więcej niż dać możesz, i ciągle mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, Boże. To życie minie jak zły sen, jak tragifarsa, komedia, dramat. Gdy się zbudzę, westchnę, cóż, to wszystko było chyba zamiast. Lecz póki co w zamęcie trwam, liczę na palcach lata szare i tylko czasem przemknie myśl, przecież nie jestem tu za karę. Dziś czuję się jak mrówka, gdy czyjś but tratuje jej mrowisko. Czemu mi dałeś wiarę w cud, a potem odebrałeś wszystko?
się skarżyć na swój los, choć wiem, jak będzie jutro rano. Tyle powiedzieć chciałam ci zamiast. Macierza, na dobranoc.